trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Już 16 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Często prawo polskie musi być dostosowywane do prawa unijnego. Więcej, w zglobalizowanym świecie, chcąc zachować wolność i bezpieczeństwo, nasze prawo jest dostosowywane do prawa międzynarodowego. Czy faktycznie to odbiera nam suwerenność? A może jest zupełnie inaczej? Dopiero taka postawa pozwala być w pełni suwerennymi. Jeśli nie, to czy jednak nie warto płacić taką cenę, za cenę bezpieczeństwa i za cenę rozwoju gospodarczego? Witają Państwa Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, Karolina.
Dobry wieczór.
A także Kacper.
Dobry wieczór.
Jak i ksiądz Jerzy Babiak. Pozostańcie razem z nami. Tytuł dzisiejszej audycji: czy suwerenność Polski jest zagrożona? I tak jak zwykle naszymi gośćmi będą eksperci, doktor habilitowany Andrzej Podraz, ale także i przygotowaliśmy specjalną sondę. I na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl możemy głosować w sondzie. Aktualnie sonda wskazuje na to, że 51% mówi nie, Polsce nie zagraża utrata suwerenności, a 49% wskazuje na tak. CBOS w 2014 roku na dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej pytał, czy obecność Polski w Unii Europejskiej ogranicza suwerenność. I wtedy 47% mówiło nie, 36% mówiło tak, a 17% miało trudności z udzieleniem odpowiedzi. Jan Paweł II do Konferencji Episkopatu Polski w czasie jednej ze swoich pielgrzymek mówił: suwerenność państwowa tylko wówczas odpowiada wymogom porządku etycznego, gdy społeczeństwo jest w nim autentycznym gospodarzem i twórcą wspólnego dobra. A 20 maja Sejm Rzeczpospolitej Polski przyjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej i praw Polaków, w której czytamy: w ostatnim czasie są podejmowane próby naruszania suwerenności naszego państwa, podważające jednocześnie zasady demokracji, porządek prawny i spokój społeczny w Polsce. Chcemy dzisiaj rozmawiać o suwerenności polskiej, zadając sobie, jakie państwu to pytanie, czy suwerenność Polski jest zagrożona. I tak jak zwykle nie chcemy, aby była to audycja, w której będziemy mówili o politykach, o partiach, ale chcemy stworzyć ogólny model i pogląd na ten temat. Tak więc bardzo prosimy o to, abyśmy nie nawiązywali do sytuacji i poglądów poszczególnych partii, ale starali się stworzyć jak najlepszą myśl, jak najlepszą definicję suwerenności naszego kraju. Pozostańcie razem z nami. Tu audycja Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Zakochani w sobie, wokół same lustra otaczają ich, nie widzą nic, nie słyszą nic, nie czują nic. Dżem wokół sami lunatycy.
Hello.
Czy suwerenność Polski jest zagrożona? Taki temat dzisiaj w Trudnych Sprawach. Zachęcamy do uczestniczenia w tej audycji, ale także i do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 i też bardzo prosimy przy okazji telefonów o to, abyśmy byli wolni od używania nazw partii czy też polityków. Tworzymy model, definicję suwerenności Polski w Unii Europejskiej, jak i w świecie, ale zanim będziemy ten temat zgłębiać, na samym początku poszukajmy odpowiedzi na to pytanie, czym jest suwerenność. Samo słowo suwerenny już wiele nam mówi. Słowo to ma wiele innych znaczeń.
Tak, suwerenność przede wszystkim odnosi się do niezależności od jakichkolwiek czynników, czy to zewnętrznych, czy to wewnętrznych, które nie pozwalają jakby w pełni swobody sprawować władzę w danym państwie, na przykład.
To już tak definiujemy, a myśląc tak o słowie, to suwerenny jest inaczej autonomiczny, niepodległy, samodzielny, samowładczy czy wolny. I rzeczywiście słowo to suwerenny jest bardzo mocno przypisane do sprawowania władzy.
Tak, suwerenność jest zdolnością do samodzielnego i niezależnego od innych podmiotów sprawowania władzy nad określonym terytorium, grupą osób lub nad samym sobą. Suwerenność państwa dzieli się na zewnętrzną i wewnętrzną.
Pierwsza definicja suwerenności Jeana Bodinusa mówiła tak: suwerenność to absolutna, nieustająca, bezwarunkowa i nieograniczona ani co do zakresu, ani co do czasu władza w państwie. I taką władzę mieli, tak jak patrzymy na historię, zarówno cesarz, jak i papież. Oni byli suwerenami, ale to w historii się zaczęło zmieniać.
Tak, obecnie nasza konstytucja formułuje zapis w artykule 4, w ustępie 1. Naród sprawuje władzę przez swoich obywateli lub bezpośrednio. Ustęp 2. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do narodu. Oznacza to, że suwerenem w Polsce jest naród.
No nie tylko w Polsce. To historycznie tak ukształtowało, że ta siła bycia suwerenem przeszła właśnie z cesarza, papieża na naród. I naród jest faktycznie tym, który troszczy się o suwerenność i on jest tym, który organizuje, zabezpiecza suwerenność danego kraju. Na czym polega właśnie ta troska, zaangażowanie tego fundamentalnego suwerena, jakim jest naród w danych krajach?
No, współcześnie wyraża się ona w demokracji przedstawicielskiej, czyli w tym, że naród sprawuje swoją władzę poprzez wybranych kandydatów, przedstawicieli i wtedy formułuje się w rządzie przeważnie większość, która rządzi.
No i tu mamy właśnie te wybory, które pozwalają wybierać naszych kandydatów, naszych przedstawicieli, naszych suwerenów, takich już bezpośrednich, którzy będąc w tych najwyższych instancjach rządzących danym krajem właśnie wpływają na to, jak wygląda życie tego kraju, jak on się rozwija, jakie jest jego bezpieczeństwo, jaki jest jego właśnie dobrobyt, suwerenność.
Rząd też może w jakiejś sprawie skonsultować się na przykład poprzez referendum ogólnokrajowe i wtedy też naród wyraża swoją opinię właśnie odpowiadając na pytanie w referendum.
Jednakże czasem bywają jakieś problemy, napięcia w niektórych krajach, kiedy wiemy, że suwerenem jest naród. Kiedy tak jest?
No, znaczy suweren, jeśli mówimy o demokracji, to suwerenem jest tak naprawdę tylko i wyłącznie większość, która wybrała daną partię, danego swojego przedstawiciela, więc nie możemy mówić o pełnej suwerenności, kiedy mówimy o narodzie, tylko część jest suwerenna, tylko część jest niezależna. I tej drugiej części może się to nie podobać. Wtedy właśnie może dochodzić do takich jakby może zaburzeń porządku ze względu na tego, na to, jak jest prowadzona władza, lub po prostu tej mniejszości, która przegrała, może się to po prostu nie podobać i wbrew temu, jak działa demokracja, to ta mniejszość jest...
No... Ale ma zawsze ona prawo głosu, jest opozycja, która zawsze może jakoś kontrować, także ta wolność jednak w jakimś stopniu jest zachowana.
Ale cały czas nie są już suwerenami.
Posłuchajmy, jakie odpowiedzi udzielili na temat suwerenności, jak rozumieją to pojęcie wrocławianie, sonda przygotowana przez Karolinę. Zapraszamy.
Suwerenność. O nie, to słabe pytanie. No, ja się ostatnio w ogóle na tematy polityczne nie wypowiadam.
Suwerenność jest to niezależność, może być wewnętrzna i zewnętrzna, czyli na przykład jako samowładność i całowładność, czyli że... czekaj, jak to było na Włosie? Aha, samowładność, czyli po prostu jest jeden rząd, który nie ma jakiejś specjalnej konkurencji, prawda? Ma jakąś tam, jak to się nazywało, legitymizację. Natomiast... samowładność? Nie, ja teraz powiedziałam o samowładności, no. Tak? Nie, to była akurat całowładność. Natomiast samowładność oznacza, że... Nie, to była samowładność. Tak, dokładnie, że sam ogarnia całość spraw, tak.
Suwerenność to wtedy, kiedy ktoś ma własne zdanie i nie jest zależny od nikogo innego.
Czuję suwerenność, nic mi nie przychodzi w ogóle do głowy. A ty?
Ja nie odpowiadam. Suwerenność. Nie mam pojęcia.
Niezależnością poglądów, niezależnością wyborów.
Niepodległość.
Niezależność.
Możliwość samostanowienia.
Suwerenność, znaczy zdolnością chyba do samodecydowania.
Niepodleganie i podejmowanie samodzielnie decyzji, bez żadnych wpływów zewnętrznych.
To mam możliwość wypowiadania się swobodnego.
Suwerenność narodu to jest wtedy, kiedy naród... sam jakby o sobie decyduje, jest jakby niezależny, sam sobą rządzi.
Suwerenność uważam za dziwny kapitalistyczny wymysł, który sprawia, że ludzie muszą żyć w poddańczych zależnościach od kapitalizmu. I tak samo naród jest dziwnym wymysłem sztucznym, tworzonym odgórnie, który jest totalnie zbędny, który ma nas ograniczać i sprawia, żeśmy pracowali na nieswoje zyski.
Tak wypowiadali się wrocławianie. Bardzo serdecznie dziękujemy za udzielenie głosu. Suwerenność, zupełnie inne zrozumienie. Jakie macie wrażenia po tej sondzie?
Mnie tak zaciekawiła ta ostatnia wypowiedź, ponieważ jest ona inna i pan zdecydowanie tutaj wyraża taki trochę anarchistyczny pogląd, mówiąc, że suwerenność jest jakimś sztucznym w ogóle wytworem i niepotrzebnym. Zupełnie inne zrozumienie tego pojęcia i też potrafił to jakoś uzasadnić.
Może niezrozumienie właśnie.
Znaczy wydaje mi się, że on postrzegał suwerenność jako niepożądany efekt dążenia do właśnie takiej swobody państwa, że chcąc stworzyć jakiś system, który ma na celu właśnie dowodzenie i zarządzaniem grupą ludzi, tak naprawdę nie wyjdzie idealny, no bo jednak jesteśmy ludźmi i nie jesteśmy w stanie stworzyć ustroju idealnego.
Młodzież, która wypowiadała się, miałam wrażenie, to takie definicje, które gdzieś z WOS-u mieli mniej takich przemyślanych jakichś poglądów, ale dobrze, że młodzież kojarzy to pojęcie. Czy wszyscy wiedzieli, czym jest suwerenność? Przygotowując tą sondę, Karolina, miałaś lekkość czy więcej problemów?
Dużo osób spotkanych dzisiaj na ulicy odmawiało, ponieważ bardzo ten temat wiązali ze sprawami politycznymi i odpowiadali, że nie będą się wypowiadać na polityczne tematy. Kiedy słyszeli słowo suwerenność, może też właśnie przez oglądanie jakichś wiadomości i poruszanie tego tematu w dzisiejszych czasach.
Dzisiaj rozmawiamy w trudnych sprawach o suwerenności Polski, zadając sobie, jak i państwu, tak jak zawsze, pytanie, czy suwerenność Polski jest zagrożona. Zachęcamy do włączania się w audycję, telefonując do radia, numer, przypomnę, 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także możemy pisać na naszej stronie na Facebooku. Trudne sprawy tam pod tematem audycji jak najbardziej. Zachęcamy do komentowania, a także sonda na stronie Radia Rodzina. Tam głosujemy, 51% mówi, Polsce nie zagraża utrata suwerenności, 49% mówi, tak, zagraża nam utrata suwerenności. Pozostańcie razem z nami, a teraz zespół KSU 2 Narody. Zamknąłem oczy i czekam na, czy nadejdzie ten sen okrutny, najgorszy mój wróg, przekleństwo strasznych i tak długich nocy. Audycji Trudne Sprawy Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Temat, czy suwerenność Polski jest zagrożona. Każdy kraj chce być suwerenny, chce budować swoją tożsamość, chce mieć swoją kulturę, chce też mieć swoją autonomię, niezależność, również chce być bezpieczny, jak i chce rozwijać się w dobrobycie. To tak bardzo ważne. Suwerenność jest przypisana danym narodom, ale na świecie poszczególne państwa nie są same. Europa od początku, można powiedzieć, a szczególnie dzięki chrześcijaństwu, dzięki świętemu Pawłowi, świętemu Piotrowi, którzy przyszli do Rzymu, zapoczątkowali nową cywilizację chrześcijańską, zaczęła się jednoczyć, zaczęła być bliżej siebie i te poszczególne kraje też zaczęły być w pewnej wspólnocie. Dzisiaj mamy wspólnotę Unii Europejskiej, z jednej strony suwerenne kraje, a z drugiej strony różnego rodzaju umowy, różnego rodzaju zapisy prawne, które mimo suwerenności powinniśmy też spełniać. Czy takie zależności, czy to z Unią Europejską, czy ze wspólnotą międzynarodową w wypadku krajów suwerennych nie stoją na przeszkodzie i nie burzą suwerenności?
Przede wszystkim podmiotami prawa międzynarodowego w pierwszej kolejności są suwerenne, niezależne państwa, czyli każde państwo jest podmiotem tego prawa i ma równy, taki sam głos. Wydaje mi się, że są aspekty zarówno pozytywne, jak i negatywne bycia w takiej wspólnocie. Przede wszystkim na początku były to korzyści odnoszone na tle gospodarczym. Jednoczyły się państwa, aby łączyć handel i się bardziej rozwijać, a później ta współpraca się coraz bardziej zaciśniała, tworząc też Unię Europejską.
Także. Ja myślę, że tutaj to, co mówisz, jest tak może jeszcze lepiej widoczne, że takim mocnym, suwerennym krajem był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i te kraje, które były w bloku też komunistycznym, one były bardzo suwerenne. Ta suwerenność tam była przestrzegana nawet za karę śmierci. To nieprawdopodobne, ale no tak, tak było. I przyszedł czas, kiedy zaczęliśmy mieć taką możliwość budowania czegoś wspólnego.
I było to moim zdaniem korzystne też dla Polski, dla naszego rozwoju i dla tak przystąpienie do Unii Europejskiej na pewno dało nam wiele korzyści, których sami byśmy sobie musielibyśmy dużo dłużej pracować, żeby dojść do takiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego.
Ale przypomnijmy jeszcze naszym radiosłuchaczom, że Polska to nie tylko kraj suwerenny, czy kraje w Europie, w świecie nie są tylko suwerenne same dla siebie, bo też decydują się na podpisywanie wielu różnorakich umów międzynarodowych po to, żeby zagwarantować sobie bezpieczeństwo, po to, żeby też zagwarantować swojemu krajowi wolność. Przypomnijmy tylko, że między innymi Polska już w 1945 roku podpisywała Kartę Narodów Zjednoczonych, następnie Deklarację Zasad Prawa Międzynarodowego w 1970 roku, Kartę Praw i Obowiązków Ekonomicznych Państw w 1974, akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 75, wiele różnego rodzaju aktów i deklaracji, kart Polacy i kraje w świecie podpisywały we wspólnocie międzynarodowej, mając swoje prawo, mając swoją suwerenność.
Właśnie taka współpraca nigdy nie jest tylko korzystna albo tylko stratna, tak? Zawsze jak się uzależniamy od jakiejś większej grupy, jakiejś większej organizacji, no to tracimy przynajmniej zalążki te cząstki suwerenności, ale zyskujemy o wiele więcej. Na przykład nie jesteśmy państwem samowystarczalnym, nie jesteśmy w stanie sobie wszystko wyprodukować, ani tak naprawdę wszystkiego dostarczyć naszym obywatelom. Dlatego jest nam potrzebna współpraca z innymi krajami.
Tak na tle gospodarczym, jak i ta współpraca się rozwijała coraz bardziej. Na przykład wiele organizacji międzynarodowych przyczyniło się do wzrostu ochrony praw człowieka w krajach, gdzie te prawa nie były do końca przestrzegane, a byli członkami na przykład jakiejś organizacji międzynarodowej, to ta organizacja pomagała szerzyć te prawa i walczyć o prawa obywateli.
Robert Schuman, współzałożyciel Unii Europejskiej, mówił tak: bez państw, będących emanacją suwerenności narodów i jednostek, wspólnota międzynarodowa byłaby pusta. Zaś bez wspólnoty współczesne państwa narodowe w Europie nie potrafią sobie same indywidualnie utrzymać swej suwerenności, a tym samym suwerenności własnych narodów i wszystkich jednostek, ich wolności i ich dobrobytu. To już było powiedziane na początku, że no właśnie, że ta suwerenność jest dzięki wspólnocie, dzięki temu, że jesteśmy razem, ale też tej suwerenności, tego bogactwa poszczególnych narodów potrzebuje wspólnota.
Żyjemy w takich czasach, że no, chcąc nie chcąc musimy współpracować ze sobą jako narody i znacznie lepiej, jeśli to działa na takich przyjacielskich warunkach, że oboje podpisujemy jakąś kartę i oboje mamy z tego już zyski i oboje mamy z tego straty, niż gdybyśmy no, mieli się cały czas bić, tak? To jest jakby skutek takiej globalizacji no, mniej więcej logicznego i dobrego myślenia w stosunku do naszych własnych państw.
Pozostańcie razem z nami, słuchacie audycji Trudne Sprawy, dzisiaj o suwerenności Polski. Zadajemy sobie to pytanie, czy Polsce zagraża utrata suwerenności. Będziemy w dalszej części mówili o tym, jak budować suwerenność w dzisiejszej międzynarodowej europejskiej wspólnocie. Po piosence połączymy się z naszym pierwszym ekspertem. Będzie nim pan profesor, doktor habilitowany Andrzej Podraz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A teraz posłuchajmy utworu Marii Peszek, Polska A, B, C i D. Dzieli nas wszystko, nie łączy nas nic. Nie strzelaj, proszę, pozwól mi być.
Pić. Chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć, chce mi się biec, chce mi się chcieć. Dzieli nas wszystko, nie łączy nic. Daj mi być sobą, pozwól mi żyć. Inny nie znaczy gorszy lub zły. Pozwól mi być, bo nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziaźny Bóg, bajckawa. Nic nie jest taki, jakim się wydaje. Co to dziaźny Bóg, bajckawa. Nie bój się bać, nie bój się w miejscu stać. Nie bój się robić nic, nie bój się spać bez nic. Ale gdy przyjdzie dzień, a właśnie jest ten czas, otwórz oczy i skacz. Dzieli nas wszystko, nie łączy nic. Daj mi być sobą, pozwól mi żyć. Inny nie znaczy gorszy lub zły. Nie strzelaj, proszę, pozwól mi być. Bo nic nie jest taki, jakim się wydaje. Kim się wydaje, co to dziaźny Bóg, bajckawa. Nic nie jest taki, jakim się wydaje, co to dziaźny Bóg, bajckawa. Nic nie jest taki, jakim się wydaje, co to dziaźny Bóg, bajckawa.
Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.
Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D. Polska A, Polska B, Polska A, B, C i D.
Uczestnicy naszej audycji głosują na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl i tam w sądzie pytającej, czy suwerenność Polski jest zagrożona, 51% mówi nie, 49% mówi tak. Czy rzeczywiście nasza suwerenność jest zagrożona? Przypomnijmy, 20 maja Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw Polaków. Dzisiaj polska suwerenność po przyjęciu tej uchwały jest dokładnie taka sama, jak była wczoraj. Niektórzy tak mówili. To jest uchwała całkowicie zbędna, nikomu niepotrzebna. Czy rzeczywiście w Polsce suwerenność jest zagrożona? Tak, mamy już połączenie z naszym pierwszym ekspertem. Dobry wieczór, witam serdecznie w Trudnych Sprawach. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Podraz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dobry wieczór, witamy pana profesora.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie profesorze, dzisiaj temat wprost zadajemy sobie, ale i radiosłuchaczom to pytanie, czy suwerenność Polski jest zagrożona? Jakiej odpowiedzi by pan udzielił na początku?
No, pytanie jest niezwykle trudne z uwagi na to, że na proste pytania na ogół nie jest tak łatwo odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. No, nie ulega wątpliwości, bo oczywiście tutaj rozumiem, że ten kontekst jest związany z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, że wchodząc do Unii Europejskiej w jakimś zakresie tą naszą suwerenność ograniczyliśmy, bo wchodzimy do określonego systemu prawnego, godzimy się na funkcjonowanie w tym systemie. Godzimy się na to, że będziemy uczestniczyć w stanowieniu, ale także w przyjmowaniu i stosowaniu prawa europejskiego, to oczywiście w jakimś zakresie tą suwerenność ograniczyliśmy. Ale z drugiej strony jednak pamiętajmy, że koniec końców, jak popatrzymy na Unię Europejską i popatrzymy także z punktu widzenia nie tylko Polski, ale innych państw członkowskich, to jednak koniec końców Unia Europejska jest takim tworem, który składa się z państw członkowskich, państw narodowych, państw, które nadal w jakimś zakresie są oczywiście państwami suwerennymi. No, tutaj jest oczywiście dyskusja na temat, w jaki sposób rozumieć tą suwerenność, bo pojawiają się takie koncepcje, jak chociażby koncepcja suwerenności dzielonej, że dzięki temu, że ograniczamy własną suwerenność, wchodząc do Unii Europejskiej, to jednak zyskujemy większe możliwości wpływania na rzeczywistość, na środowisko międzynarodowe. Więc tutaj jest oczywiście dużo różnych problemów, na które naprawdę nie jest łatwo w sposób taki bardzo prosty odpowiedzieć i te odpowiedzi nie są do końca, wydaje mi się, jednoznaczne.
Czyli jest coś za coś, możemy powiedzieć, to, że jesteśmy suwerenni, to bycie w tej wspólnocie międzynarodowej czy europejskiej, no właśnie przynosi nam wiele też korzyści, przynosi nam wiele też dobrodziejstw.
No tak, zawsze jest coś za coś. No, należy pamiętać, że w zasadzie, jeżeli byśmy popatrzyli na współczesny świat, jak funkcjonujemy w tym współczesnym świecie, no to pamiętajmy o tym, że mamy chociażby do czynienia z rosnącą współzależnością gospodarczą. Bardzo często to, co widzimy, że dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o określone procesy gospodarcze, to nie jest zależne od naszych decyzji, ale jest zależne od tego, co dzieje się w różnych innych częściach świata. No chociażby, jeżeli byśmy popatrzyli na ten kryzys gospodarczy globalny, który miał miejsce kilka lat temu, to on rozpoczął się od tej bańki, jeżeli chodzi o kredyty związane z zakupem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. To podważyło system bankowy Stanów Zjednoczonych i ten kryzys rozlał się na inne części globu. Także oczywiście tutaj byliśmy tym kryzysem w jakiejś mierze dotknięci w Polsce, więc pamiętajmy, że z takimi procesami też mamy do czynienia. Oczywiście tutaj no, nie dyskutujemy wtedy o suwerenności rozumianej w sensie całkowicie prawnym, bo jeżeli byśmy z takiego punktu widzenia patrzyli na suwerenność, to oczywiście każde państwo na świecie jest suwerenne. Jest to nawet zagwarantowane czy uznane w Karcie Narodów Zjednoczonych, czyli w tym dokumencie, który doprowadził do powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale sama prawna możliwość to jest jakby tylko jedna strona medalu. Później oczywiście mamy tą drugą, taką bardziej polityczną, związaną mianowicie z tym w zasadzie, jaki my mamy wpływ na to, co się dzieje, no przede wszystkim w środowisku międzynarodowym, w tym naszym najbliższym sąsiedztwie i nieco dalszym, czy rzeczywiście możemy ten wpływ jakiś wywierać, czy nie podlegamy wpływom zewnętrznym. I to już jest oczywiście dyskusja, która nie toczy się tylko na poziomie prawa, ale toczy się już właśnie na tym poziomie nieco bardziej politycznym. I tutaj oczywiście no, ta suwerenność jest już taką koncepcją, która nie jest już tak do końca jednoznaczna.
Pamiętamy w Polsce historię pani Alicji Tysiąc, która no właśnie domagała się aborcji. Wiemy, że lekarze odmówili tego zabiegu i ona potem odwołała się do polskiego sądu, który oddalił jej wniosek i ostatecznie złożyła sprawę w Trybunale w Strasburgu. I to ciekawe, że Strasburg podjął decyzję o ukaraniu państwa polskiego. Wielu zadaje sobie pytanie, jak to możliwe. Jesteśmy suwerenni, możemy zgodnie z polskim prawem podejmować decyzje, a z kolei te zewnętrzne instytucje państwowe, prawne, działają zupełnie inaczej. Czy to przypadkiem nie burzy też tej suwerenności poszczególnych narodów, takie decyzje i takie stanowiska trybunałów zewnętrznych?
Znaczy, jeżeli chodzi o tego rodzaju sytuacje, to pamiętajmy, że jeżeli wchodzimy do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej, a tutaj w przypadku, o którym przed chwilą słyszeliśmy, to mówimy o członkostwie w Radzie Europy, czyli w innej organizacji niż Unia Europejska, no ale jakby mechanizm jest dosyć podobny, to pamiętajmy o tym, że godzimy się na określone warunki członkowskie, które trzeba oczywiście spełnić po to, żeby wejść do danej organizacji, ale później oczywiście uczestniczymy w określonych procedurach decyzyjnych, czy też podlegamy czasami no, różnego rodzaju decyzjom, które, no, z którymi możemy się kłócić. No, niemniej jednak tutaj ta zgoda pierwotna została przez nas wyrażona. I to jest jakby ten zasadniczy problem. To jest ten zasadniczy problem z punktu widzenia każdego państwa, które chce wejść do określonej organizacji międzynarodowej, że nie możemy w momencie naszego wejścia przewidzieć tak do końca, jakie mogą być tego skutki. Czy nie będą właśnie takie skutki, jak tutaj to zostało przed chwilą opisane. Dlatego, że oczywiście jeżeli popatrzymy na Radę Europy, no to tam jeden z tych podstawowych mechanizmów, który funkcjonuje, to jest mechanizm ochrony praw człowieka. No tak, prawa człowieka przez sędziów Europejskiego Trybunału w Strasburgu, praw człowieka zostały zinterpretowane. No tutaj oczywiście może być dyskusja, czy to było słuszne, czy niesłuszne, no ale taka była to interpretacja. My wcale nie musimy się akurat z tym godzić, w sensie oczywiście zgody na taką interpretację. No niemniej jednak takie orzeczenie niestety Polskę także wtedy obowiązuje. I to jest oczywiście ten problem. To jest oczywiście problem związany z suwerennością. Czy to w jakimś zakresie tą naszą suwerenność burzy, czy w jakimś momencie tą naszą suwerenność ogranicza. No i to jest jakby kwestia wyboru. Kwestia wyboru, czy chcemy być członkiem tego rodzaju organizacji, czy też nie.
Bo z jednej strony ta organizacja kiedyś może nam rzeczywiście pomagać też w słusznych sprawach, tak?
Może, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Może w słusznych sprawach pomagać, no ale czasami mogą być tego rodzaju interpretacje, no bo wiemy, że ta cała sfera moralna, jeżeli chodzi o interpretacje w państwach Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o kwestie małżeństw, jeżeli chodzi o kwestie aborcji, jeżeli chodzi o kwestie eutanazji, jest no jakby odrębna, inna niż to ma miejsce bardzo często w Polsce. I tutaj oczywiście może dochodzić do tego rodzaju napięć. I to jest no ten problem, czy decydujemy się i wchodzimy, czy też nie. No to jest kwestia, którą tutaj trzeba zawsze rozstrzygnąć przed wejściem do tego rodzaju organizacji.
Panie profesorze, na koniec jeszcze, gdybyśmy mieli poprosić o taką podpowiedź, jak powinniśmy budować suwerenność w Polsce? Czy rzeczywiście to jest tak, że prawo i uchwała zagwarantują nam tą suwerenność, czy może powinniśmy podejmować jakieś inne działania, zachowania, które będą nam tą suwerenność gwarantowały?
Ja sądzę, że tutaj, jeżeli chodzi o działania, które powinny być w Polsce robione, to one są jakby dwutorowe. Z jednej strony chodzi tutaj o pewne uregulowania prawne. I te uregulowania prawne są niezwykle istotne. Sama uchwała jako uchwała, mówiąca o tym, że Polska jest państwem suwerennym, jest oczywiście może i ważnym gestem, ale nie jest to uchwała, która może cokolwiek tutaj załatwić. Trzeba iść nieco dalej. To, co na przykład zrobiono w Niemczech, tam było takie słynne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z Karlsruhe dotyczące kwestii ratyfikacji traktatu lizbońskiego, gdzie zobowiązano parlament do tego, żeby parlament niemiecki przyjął ustawę, która to ustawa gwarantowałaby większy wpływ parlamentu na rząd, jeżeli chodzi o udział ministrów rządu niemieckiego w instytucji, która zwana jest Radą, czyli ta instytucja, w skład której wchodzą ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej i no, podejmują szereg kluczowych decyzji. Czyli chodzi o to, żeby parlament miał większy wpływ na władzę wykonawczą, która w dużej mierze, no, generalnie rzecz biorąc, ma więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o procesy decyzyjne w ramach Unii Europejskiej. Więc to jest ta droga, którą my też powinniśmy pójść, żeby nasz parlament miał po prostu większy wpływ na rząd, który przede wszystkim uczestniczy w tych procesach decyzyjnych, bo wiadomo, że w parlamencie mamy przedstawicieli tych, których wybieramy w drodze demokratycznych wyborów. Jest oczywiście szereg jeszcze innych kwestii, które tutaj powinny być poruszone. No na przykład w tym słynnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z Karlsruhe niemieckiego jest podkreślenie, że Unia Europejska to jest Unia państw suwerennych. To jest też jakby ważne stwierdzenie. No i jest szereg różnych takich procedur, które nie będę tutaj może opisywał, które są zalecane przez ten Trybunał, które powinny być stosowane wtedy, kiedy ma dochodzić do zmiany traktatów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby zagwarantować większy wpływ obywateli poprzez parlament oczywiście na to, co się dzieje w ramach Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to jest ta jedna droga, ta droga prawna. Natomiast oczywiście jest ta druga droga, którą nazwijmy sobie tak roboczo polityczna, czyli przede wszystkim dążenie do tego, żeby Polska jako państwo miało więcej do powiedzenia na arenie międzynarodowej, czyli budowa tego, co tak w politologii bardzo ładnie się nazywa miękką potęgą. To, że jesteśmy państwem atrakcyjnym z punktu widzenia świata zewnętrznego, to, że się liczymy na arenie międzynarodowej, że możemy budować różnego rodzaju koalicje, że jesteśmy takim partnerem, na którym inni też mogą polegać. To są bardzo istotne kwestie, ale oczywiście też kluczem jest tutaj nasza siła gospodarcza. Im będziemy państwem silniejszym pod względem gospodarczym, tym będziemy mieli także większe wpływy polityczne, bo na ogół jednak tutaj siła polityczna związana jest z potęgą gospodarczą. Więc to jest ta druga droga, którą musimy iść. Nie tylko rozwiązania prawne, ale dążenie do tego, żeby no, Polska była państwem znaczącym pod względem gospodarczym, politycznym na arenie międzynarodowej.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi za udział w naszej audycji. Życzymy dobrej, spokojnej nocy i serdecznie pozdrawiamy cały Katolicki
Dziękuję
Uniwersytet
bardzo.
Lubelski. Dobranoc bardzo. I dziękujemy serdecznie. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor habilitowany Andrzej Podraz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Pozostańcie razem z nami, a teraz utwór zespołu Happy Set Sami sobie narysujmy świat. Coś nie podoba ci się, to sobie to zdrap. Lunatycy otaczają mnie. Jak troszczyć się o suwerenność kraju? Jest uchwała w sprawie obrony suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej i praw Polaków, tak jak mówił nasz ekspert, pan doktor habilitowany Andrzej Podraz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dwutorowo możemy troszczyć się o to, aby ta suwerenność Polski była zachowana.
Tak, nasz ekspert, pan profesor Andrzej Podraz wymienił takie dwie drogi. Jedną z nich było troszczenie się o suwerenność poprzez uregulowania prawne, które będą prowadziły do większego wpływu parlamentu na władzę wykonawczą, a drugą drogą było tworzenie, dążenie do tworzenia tak zwanej miękkiej potęgi i wpływów partnerstwa w interesach gospodarczych, co będzie dawało również wzrost wpływów politycznych.
Jan Paweł II, który w 1980 roku gościł w UNESCO, 2 czerwca mówił tam tak: jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, które wielokrotnie sądziły, skazywały na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę. Bardzo ciekawy sposób troski o suwerenność kraju podpowiada nam święty człowiek Jan Paweł II.
No, zawsze było tak, że to kultura, nawet kiedy już nie było państwa, kiedy nie było
władzy.
Tak, kiedy nie było naszej własnej władzy albo czyjejś innej, to zawsze pozostawała ta kultura i to, co tutaj było jeszcze przed jakąkolwiek władzą, przed tymi, którzy rządzili przed wprowadzeniem jakiegoś nowego ustroju, czy przed, nie wiem, czy przed zaborami, to zawsze był ten czynnik ludzki, taka społeczność czuła się rzeczywiście tą społecznością, nie ze względu na to, kto nią rządził, tylko ze względu na właśnie muzykę czy literaturę.
Czy język.
Czy język, tak. No, po prostu ludzie potrafią się łączyć też w trochę innych relacjach niż obywatel państwo, ale jest też jest poeta odbiorca, jest odbiorca odbiorca, którzy sami wymieniają się jakimiś poglądami na temat tego, co przeczytali.
A dzisiaj jak byś widział, Kacper, budowanie suwerenności przez kulturę? No, to jest bardzo aktualne i też bardzo potrzebne.
Myślę, że powinniśmy, tak naprawdę nie wiemy, co u nas było kiedyś, nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia o chociażby takich podstawowych sprawach jak budowie Mazurka, tak, to jest coś, co ktoś już kiedyś opisał, coś, co było i coś, co jest naszym jakby takim...
A ja powiem prościej, czy dzisiaj, jeżeli tworzymy kulturę, zabiegamy, jesteśmy europejską stolicą kultury, tak, i pokazujemy tą kulturę innym, tworzymy ją w różnych płaszczyznach, w różnych formach, to wpływa na naszą suwerenność, czy nie?
Akurat Europejska Stolica Kultury jest takim przedsięwzięciem, które nie skupia się tylko na naszej kulturze, która też próbuje czerpać z innych, dlatego myślę, że okej, jest rozwojem w stronę jakby znalezienia wspólnych mianowników pomiędzy naszą kulturą, a kulturami innymi i innymi rodzajami sztuki, ale jeśli mówimy o naszej własnej suwerenności, to myślę, że powinny być rozwijane na zupełnie innej płaszczyźnie. Najpierw musimy się rozwinąć sami, żeby później móc się zaprezentować komuś innemu.
Czyli pewno to tak jest, że jeżeli będziemy rozwijali działalność teatralną, muzyczną, polonistyczną i różnego rodzaju inne formy kultury, to będzie sprzyjało naszej suwerenności. Jan Paweł II, pisząc encyklikę Laborem Exercens w 1981 roku, mówi tak: naród prawdziwie suwerenny i duchowo mocny jest zawsze złożony z mocnych rodzin, rodzin świadomych swojego powołania i posłannictwa w dziejach. W centrum tych wszystkich spraw i zadań stoi zawsze rodzina. Ciekawe, papież mówi o rodzinach, które budują suwerenność, prawdziwą suwerenność kraju.
Na pewno tak, ponieważ ta pierwsza nasza świadomość wytwarza się właśnie w tej pierwszej wspólnocie, jaką jest rodzina, w której wzrastamy, i właśnie w momencie dorastania to jest bardzo ważne, aby tą świadomość rozbudzać w sobie, świadomość i tożsamość narodową i też świadomość jako suwerena narodu.
I też trzeba pamiętać o pokoleniach, które są dzięki rodzinom, dzięki rodzinie. Jeżeli jest rodzina wielodzietna, jeżeli jest rodzina, która troszczy się o wychowanie patriotyczne, religijne, troszczy się o kulturę języka polskiego, jeżeli jest rodzina, która troszczy się o wrażliwość prospołeczną, to buduje suwerenność naszego kraju.
Można by też to rozszerzyć o edukację, o obszar edukacji historycznej, na przykład w szkołach, który też się także do tego przyczynia.
Powiem wam teraz bardzo zaskakujące zdanie. Albert Einstein mówił tak: każdy, kto rzeczywiście chce, by na świecie nie było wojen, musi stanowczo obstawać przy tym, by jego własny kraj zrzekł się pewnej części swojej suwerenności na rzecz instytucji międzynarodowych. Zgadzacie się z tym?
No, tylko współpraca da nam bezpieczeństwo. Nie, nie jesteśmy w stanie być osobnymi państwami, bo to zawsze sprawiało, że wybuchały wojny. Nie jesteśmy już na poziomie, nie jesteśmy na poziomie koników, rycerzy, że musimy się koniecznie pobić o jakieś nowe tereny, tylko teraz możemy od siebie czerpiać i możemy być taką jedną wielką, szczęśliwą rodziną, aczkolwiek i tak suwerenną, prawda? Możemy.
Każda współpraca polega na osiąganiu pewnych kompromisów, także zgadzam się z tym, że współpracując trzeba się zrzec pewnej części suwerenności.
Pozostańcie razem z nami, podsumujemy dzisiejszą audycję. Temat, czy Polsce zagraża utrata suwerenności, czy ta suwerenność jest zagrożona. Dzisiaj mówiliśmy o tym jakże ważnym problemie, który dotyczy nas. Polski rząd przyjął uchwałę, w której mamy zagwarantowaną suwerenność i Polacy mają zagwarantowane swoje prawa, ale także wiemy, że suwerenność to nie zamykanie się na prawo unijne, na prawo międzynarodowe, ale wręcz przeciwnie, współpraca i odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również i za innych. Czy rzeczywiście polska suwerenność jest zagrożona, Kacper?
Wydaje mi się, że nie jest w takim stopniu zagrożona, jaką rzeczywiście ją teraz postrzegamy, że tak naprawdę, że Unia Europejska narzuca nam jakieś swoje własne zasady, że jesteśmy jak takie małe myszki, po prostu skulone podmiotom i nie mamy nic do powiedzenia. To jest tak, że współpracujemy z tymi państwami i że zawsze mamy coś do powiedzenia, bo jesteśmy na takim samym poziomie jak one, tak? To nie jest tak, że oni nas przyjęli i że oni są większością. Nie, my jesteśmy częścią całości i w tej całości powinniśmy współpracować ze sobą.
Karolina.
Ja uważam, że suwerenność nie jest zagrożona w czasach pokoju, kiedy nie ma wojny, nikt nam nie narzuca swojej zwierzchności, nadal jesteśmy suwerenami i powinniśmy to pielęgnować i jak na razie nie martwić się o utratę tej suwerenności.
Ja powiem tak, że najbardziej zagraża utracie suwerenności suweren, czyli obywatel. I to tak jest, że rzeczywiście, kiedy obywatele działają tak i funkcjonują tak, że dany naród jest podzielony, jest skłócony, nie ma w tym narodzie takiej samej troski o język, o kulturę, o religię, o te fundamentalne zasady, to wtedy przestaje ten naród być suwerenny. Wtedy ta suwerenność jest bardzo chwiejna, jest bardzo płynna i właściwie naród traci swoją tożsamość. Zatem trzeba czuwać i każdy z nas jest odpowiedzialny za suwerenność kraju, to nie tylko politycy. Kończąc tę audycję, chcemy zadedykować nam wszystkim, także i państwu, słowa Roberta Schumana, który mówił tak: droga do zjednoczonej Europy nie prowadzi przez odrzucenie zasady narodu i państwa, tak jak nie domaga się odrzucenia wartości rodziny. Prowadzi przez wkomponowanie tych wartości i zasad w uniwersalną i nadrzędną zasadę w stosunku do wszystkich struktur społecznych, lokalnych, narodowych, ponadnarodowych, w zasadę dobra najwyższego, którym jest człowiek jako osoba. Tak więc człowiek jako osoba jest najważniejszy we wspólnocie międzynarodowej, europejskiej i w suwerennych państwach. Dziękujemy za udział w tej audycji. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy i zapraszamy na naszą kolejną audycję już za 2 tygodnie. Żegnają państwa Karolina Matusewicz.
Dobranoc.
Kacper Słowik.
Dobranoc.
A także ksiądz Jerzy Babiak. Życzymy spokojnych snów. A na koniec utwór Dawida Podsiadło, Nieznajomy.
Witaj nieznajomy, pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj nieznajomy, nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają naraz. Lecę w dół. Żegnaj nieznajomy, już nie chcę twoich rad.